Cześć, tu Ola, witam Was serdecznie na kanale Domniemanie Niewinności. Udało mi się w końcu nagrać odcinek. Chciałyśmy zrobić sobie trochę przerwy tak naprawdę przez te wakacje, trochę odpocząć, spędzić czas z rodziną. I myślę, że naładowałyśmy baterie i znowu kanał ruszy pełną parą, jak to się mówi. Od jakiegoś czasu interesują mnie zaginięcia, zarówno te rozwiązane, jak i te, które pozostają tajemnicą. Myślę, że i mam wrażenie, że z wielu z Was odbiera pozytywnie takie podcasty. Postanowiłam więc, że i tym razem opowiem Wam podobną historię. Heather Elvis urodziła się 30 czerwca 1993 roku w hrabstwie Harry w Karolinie Południowej. Jej bliscy i znajomi określali ją jako spokojną, trochę nieśmiałą, ale bardzo pozytywną i pogodną osobę. W 2011 roku ukończyła St. James High School, a później przeprowadziła się do mieszkania w Carolina Forest, które dzieliła ze swoją współlokatorką i zarazem przyjaciółką Bree Worrellman. Miała też młodszą siostrę Morgan. Zapomniałam o tym powiedzieć. Studiowała kosmetologię, a w międzyczasie pracowała w restauracji Tylet Kilt. Tam, no jak się okazało, na swoje nieszczęście poznała 38-letniego Sydneya Murraya. Naprawiał tam jakieś sprzęty, był chyba taką złotą rączką po prostu, z tego co udało mi się zrozumieć. Tak więc niedługo po tym ich spotkaniu, zapoznaniu się, dopadła ją strzała amora i bez pamięci zakochała się w starszym od niej mężczyźnie. Jak się wydawało, z wzajemnością. Zaczęli się spotykać. Oczywiście znajomi z pracy zauważyli, że coś ich łączy. Według niektórych źródeł nawet nie starali się szczególnie ukrywać swojego romansu. Dlaczego mieliby to robić? Nie chodziło o różnicę wieku, która była dość spora, chociaż o tym też mówiono. Dziwiono się też, że taka młoda, ładna dziewczyna spotyka się z niezbyt atrakcyjnym i zadbanym facetem. Patrząc na zdjęcia, rzeczywiście, no, jak dla mnie jest taki trochę niezbyt zachęcający. Taki w sumie zwykły gość, niezbyt zadbany w średnim wieku. Jeszcze w dodatku z tłustymi włosami związanymi w kucyk. No ale do meritum. W całej tej sytuacji najbardziej szokujący był stan cywilny Murraya. A mianowicie miał żonę, 41-letnią Tammy Murray oraz dwójkę dzieci. Widocznie miłość, czy może raczej zauroczenie Heather, było silniejsze niż ten fakt. W którymś źródle były nawet przytoczone jej wpisy na Twitterze. W niektórych wprost pisała, że od teraz podobają jej się starsi mężczyźni oraz wiele innych, często żartobliwych wpisów, na przykład "One day of these days I will drag that man into the mob closet and have my way with him. Lord have mercy." Co można przetłumaczyć jako: któregoś dnia zaciągnę tego mężczyznę do schowka na mop i go dopadnę. Panie, zmiłuj się. Czyli takie trochę żartobliwe, powiedzmy. Myślę, że domyślacie się, w jaki sposób ma ochotę go w tym schowku dopaść też. No. Tych wpisów tego typu było naprawdę sporo. W jakimś źródle zasugerowano, że był to rodzaj drwin z żony Sydneya. Mogła też pisać takie rzeczy, bo szczęśliwie się zakochała, a nie mogła się podzielić z tym ze światem, więc robiła to w taki w trochę sposób zamaskowany. Spotykali się kilka miesięcy, prawdopodobnie przez całe lato. Pod koniec września 2013 roku na Twitterze Heather pojawił się wpis: "Once upon a time an angel and the devil fell in love. It did not end well." Czyli pewnego razu anioł i diabeł zakochali się w sobie. To nie mogło dobrze się skończyć. Wtedy to najpewniej zakończył się romans Heather i Sydneya i właśnie tego miał dotyczyć ten wpis. Niestety był to tak naprawdę dopiero początek kłopotów Heather. Mianowicie o całej sprawie dowiedziała się żona Sydneya, Tammy. Zacznę może od dnia zniknięcia Heather Elvis. Potem opowiem, co odkryła policja, a na koniec zajmę się procesem. Postaram się to tak przedstawić w sposób taki, żeby każdy się w tym połapał. Był 17 grudnia 2013 roku. Heather pozornie doszła do siebie po romansie z Sidneyem, przynajmniej tak twierdziła jej przyjaciółka i najbliżsi. Ogólnie przyjaciółka Heather od samego początku była przeciwna tej znajomości. Ostrzegała ją przed Sidneyem. Jednak wszystko później, po jakimś czasie od rozstania, wskazywało na to, że Heather pozbierała się po tym rozstaniu. I nawet jej zachowanie zdawało się to potwierdzać, gdyż tego wieczora, czyli 17 grudnia, postanowiła umówić się na randkę z niejakim Stevenem Shiraldim. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam. Wysłała nawet swojemu tacie, Teremu, zdjęcie zrobione przez tego znajomego, gdzie uśmiechnięta uczy się jeździć, używając manualnej skrzyni biegów. Wydaje mi się, że chyba w Ameryce najbardziej popularny jest właśnie nie manualna, tylko automatyczna skrzynia biegów. Było to, jak się później okaże, niestety ostatnie zdjęcie dziewczyny. Około 2 w nocy Steven odwiózł ją do jej mieszkania. Mimo później, czy jak ktoś woli, już wczesnej pory, zadzwoniła do Bree, czyli przyjaciółki, by zdać jej relację z randki. No, czyli standardowo, tak, dziewczyny do siebie dzwonią. Podczas tej rozmowy Bryn nie wyczuła nic dziwnego, nawet Heather była szczęśliwa, zadowolona. Dzięki tej rozmowie też Steven później został oczyszczony z zarzutów czy podejrzeń jakichkolwiek, że mógł mieć coś wspólnego ze zniknięciem Heather. Jednak najważniejszą informacją, jaką podczas tej rozmowy Heather przekazała swojej przyjaciółce, było to, że odezwał się do niej z Sydney. Powiedział, czy też napisał Elvis, że zostawi dla niej żonę, kocha ją i muszą się koniecznie spotkać i porozmawiać. I oczywiście naciskał, żeby było to jak najszybciej. Oczywiście Brianna odradziła Heather to spotkanie. Jak już mówiłam, no, była cały czas przeciwna temu związkowi i temu romansowi i miała jakieś obawy. Jednak oczywiście no, pewnie uczucia odezwały się z powrotem w Heather i odżyły z powrotem. I mimo próśb Bree później pory postanowiła się spotkać jednak z tym byłym kochankiem. Niestety nie było już później z nią kontaktu. Kiedy przez cały dzień nikt nie mógł się z nią skontaktować, postanowiono od razu następnego dnia, czyli 19 grudnia, zgłosić zaginięcie na policję. Zrobił to Terry, ojciec Heather. Samochód Elvis znaleziono szybko, bo tego samego dnia wieczorem, czyli 19 grudnia wieczorem, znajdował się on w pobliżu przystani Peachtree. To było jakieś 13 km od jej domu, mieszkania. Samochód był zamknięty i pusty. Oczywiście od razu przeszukano auto, jednak nie było w nim ani telefonu, ani torebki Heather. Wszystko wskazywało na to, że zamknęła auto i udała się w nikomu nieznanym kierunku. Już 20 grudnia rozpoczęły się poszukiwania na szeroką skalę. Uczestniczyła w nich zarówno policja, jak i wszelkie inne służby. Od razu sprowadzono również nurków, by ci zajęli się przeszukiwaniem rzeki. Były również łodzie i helikoptery. Rodzina Heather, która od początku aż do dziś była niezwykle zaangażowana w poszukiwania, oferowała w tego dnia $1000 nagrody za jakiekolwiek informacje. Już 21 grudnia do poszukiwań zaangażowało się Centrum do Spraw Osób Zaginionych. To jest z siedzibą w Wilmington. I z tego, co wyczytałam, jest to organizacja non-profit działająca na terenie całego USA. Pomagają w poszukiwaniach, wspierają rodzinę profesjonalną opieką i tym podobnym. Niestety, no, mimo tych poszukiwań na tak szeroką skalę, nie znaleziono żadnego śladu po Heather. 23 grudnia ojciec zaginionej wystąpił na kanale informacyjnym, prosząc o pomoc w odnalezieniu córki i jakiekolwiek informacje. Może ktoś coś widział, może cokolwiek, co może pomóc w poszukiwaniach. Wiadomo, nieraz pozornie błaha rzecz może naprawdę naprowadzić policję na jakiś trop. Niestety, nie udało im się na ten dzień 23 grudnia pozyskać żadnych nowych informacji. 24 grudnia do pomocy zostali ściągnięci żeglarze i rybacy dodatkowo. To też odbyło się to dzięki tym centrum do spraw osób zaginionych. Ponownie została przeszukana rzeka i okolice, jednak znowu bez skutku. Nagroda za jakiekolwiek informacje została zwiększona do 11 tysięcy dolarów, a już następnego dnia wzrosło do 20. Sprawa została tak nagłośniona, tak wielu ludzi chciało pomóc, że zaczęto o niej mówić w całym kraju. A nie ukrywajmy, Ameryka jest naprawdę dużym krajem. Do poszukiwań postanowiła dołączyć Dawn Drexel. Jest to matka zaginionej w Ground Strand, zaginionej 5 lat wcześniej, Brittany Drexel. To miejsce również znajduje się w Karolinie Południowej. Kobieta wypowiedziała się nawet w telewizji. Wyjaśniła ona, że chce zaoferować wsparcie i służyć radą rodzicom Heather, gdyż doskonale ich rozumie, zna ból i uczucia, jakie towarzyszą zniknięciu kogoś bliskiego. Ona żyła już w tej niepewności 5 lat. Taka szybka dygresja. Ostatnia informacja o córce tej kobiety jest z 2019 roku. Znaleźli podejrzanych, niestety zeznano, iż dziewczyna została zamordowana, a jej ciało wrzucono aligatorom, dlatego nigdy nie odnaleziono zwłok. No niestety, kolejna smutna sprawa. Może kiedyś się nią zajmę. No ale wracając do Heather. 6 stycznia, już nie 2013, tylko 2014 roku, w CNN Headline News, a dokładniej w programie Nancy Grace Show, zostaje przedstawiona sprawa Elvis, by dać jej jeszcze większy rozgłos. 9 stycznia nagroda wynosi 25 tysięcy dolarów, a 10 zostaje podniesiona do 30. Ludzie są niezwykle przejęci i wstrząśnięci całą sytuacją. By wesprzeć w jaki sposób bliskich Heather, zostaje zorganizowane czuwanie, na którym zbiera się ponad 100 osób. W tym czasie policja prowadzi niezwykle intensywne poszukiwania. Udaje im się odkryć wiele ciekawych i przede wszystkim niepokojących informacji, ale też takich, które naprawdę dużo wniosą do sprawy. I tutaj brawa dla policji, gdyż wykonali naprawdę, naprawdę szczegółowe śledztwo i świetną robotę. 28 stycznia zostają aresztowani dwaj mężczyźni w Myrtle Beach. Policja oskarża ich o ingerowanie w sprawę. Niejaki 52-letni William Christopher Barrett oraz 25-letni Garrett Ryan Storms stają pociągnięci do odpowiedzialności za rozpowszechnianie mylących informacji, które mogą zaszkodzić śledztwu. Nie wiem niestety, jakie były to informacje. Nie ma na ten temat wielu artykułów i też no, jakoś tak nie mogłam się doczytać, powiedzmy. 7 lutego zdenerwowany Terry Elvis zgłasza na policję sytuację, jaka miała miejsce tego samego dnia. Został zaczepiony na ulicy przez dwóch mężczyzn siedzących w jeepie. Jeden z nich miał do niego krzyczeć: mamy już Heather, następna jest Morgan, czyli młodsza siostra zaginionej. Policja natychmiast wyrusza na poszukiwanie owych mężczyzn. Okazuje się jednak, że nie mieli nic wspólnego z całą sprawą. Był to najpewniej głupi żart. Ludzie są bardzo czasami okrutni, brak słów. W końcu 21 lutego zostaje aresztowane małżeństwo Murrayów. Był to piątek. Następnego dnia zostają im postawione pierwsze zarzuty o bezprawne uwięzienie, porwanie lub uprowadzenie Heather. Kilka dni później zostają dołożone kolejne, a mianowicie morderstwo planowane. W Karolinie Południowej ta zbrodnia podlega karze minimum 30 lat, dożywociu lub nawet karze śmierci. W kilku źródłach była również wzmianka o dodatkowych zarzutach o publiczne obnażanie się. Było to prawdopodobnie związane z filmikami, które policja znalazła na którejś z komórek małżeństwa. Czyli z tego, co rozumiem, albo robili sobie zdjęcia nago a w miejscach publicznych, albo inne rzeczy, które po prostu nagrywali. Tylko też ta informacja pojawia się w zaledwie kilku źródłach. Ale taka ciekawostka. Zostali oni tymczasowo aresztowani. Spędzili w więzieniu około 10 miesięcy, zanim ustalono kaucję w wysokości 100 tysięcy dolarów, by mogli do sprawy cieszyć się wolnością. Przejdę teraz może do tego, jak policja połączyła i to małżeństwo Murrayów ze sprawą i co odkryli prowadząc to śledztwo. Przede wszystkim przesłuchano rodzinę i znajomych. W kilku zeznaniach wspominano o przelotnym romansie Heather w pracy, właśnie z Murrayem. Postanowiono więc prześledzić tą znajomość. Sprawdzono właśnie wtedy wpisy Heather z konta na portalach społecznościowych. Od 18 grudnia nie była na żadnym z nich logowana. Czyli od tego dnia, gdzie ten kontakt się urwał. Ciekawe posty znaleźli też na Facebooku Tammy Murray. W kilku obrażała Heather. W jednym przyznała nawet, że jej mąż miał romans. Brzmi on mniej więcej tak. Cóż, Sydney zdradził mnie w miesiącach wrzesień-październik z psychiczną dziwką, która zaginęła. Mimo, że tam miesiące się chyba nie do końca zgadzały, nie wiadomo dlaczego akurat te wpisała, może też nie do końca wiedziała, kiedy tak naprawdę trwał ten romans, ile czasu. No ale mniejsza z tym. Gdy śledczy zaczęli zagłębiać się coraz bardziej w tą sprawę, odkrywali szokujące fakty. Tammy, odkąd dowiedziała się o romansie Sydneya z Heather, nie potrafiła prawdopodobnie pogodzić się z tym, że została zdradzona. Zaczęła prześladować młodziutką dziewczynę nie tylko na Facebooku. Oprócz tego, że wypisywała do Heather obraźliwe i niepokojące SMS-y, dzwoniła do niej czasem nawet 60 razy w ciągu jednego dnia. Mało tego, starała się zrobić z Elvis wariatkę, która ma obsesję na punkcie jej męża i chce rozbić ich małżeństwo. Dzwoniła, przychodziła do pracy Heather, tam również psując jej opinię oraz starając się wymusić na pracodawcach zwolnienie Elvis, by ta nie miała styczności z jej mężem. I teraz zrobi się naprawdę dziwnie. Zastanawiam się, czy to miłość, czy chęć rekompensaty za zdradę. Ale sami posłuchajcie zresztą, jak bardzo posłuszny stał się żonie Sydney. Przede wszystkim zarekwirowała mu telefon i zmieniła hasło, by nie mógł go używać. Wszędzie zaczęła chodzić za mężem. Roztoczyła nad nim totalną po prostu kontrolę. W kilku artykułach była informacja, że zmusiła nawet Sydneya, by ten wytatuował sobie jej imię nad krokiem. A każdej nocy zakładała mu kajdanki i przykuwała go do łóżka, żeby sobie chyba gdzieś nie poszedł. Gdzieś była też wzmianka, że robiła zdjęcia, gdy uprawiała seks z mężem i wysyłała je Heather. Sydney tłumaczył później, że zgadzał się na to, bo chciał ratować małżeństwo. Wybrali się oni nawet z dziećmi do Disneylandu od 19 listopada do 11 grudnia 2013 roku. I tu rodzi się pytanie, czy to wtedy zaczął rodzić się ten okrutny plan? Pewnie się tego nie dowiemy. Pozostanie to tylko pewnie jako domysły, tak? Faktem jest jednak, że śledczy mieli swoich podejrzanych. Pozostało tylko powiązać małżeństwo z zaginięciem Elvis. Po sprawdzeniu monitoringów i billingów z telefonów mogli w końcu aresztować małżeństwo. Mieli prawie niepodważalne dowody na to, że w noc zaginięcia Heather pojechała na spotkanie z byłym kochankiem. W nocy z 17 na 18 grudnia, a dokładniej do około godziny 3:16 logowania telefonu Heather pokazują, iż ta przemieszczała się w kilka miejsc. W międzyczasie odnotowano kilka prób połączenia się właśnie z Sydneyem. Po godzinie 3:17 Heather wykonała kolejny telefon do byłego kochanka i tym razem odebrał go. Rozmowa trwała 4 minuty i 15 sekund. W tym czasie Elvis musiała wrócić do mieszkania, zadzwonić do swojej przyjaciółki, a Murray, z tego co pokazały billingi i tak dalej, i logowania telefonu, przebywał podczas rozmowy w swoim domu. Jednak już około 3:30 komórka Heather logowała się w pobliżu Peachtree. Jest to miejsce, gdzie następnego dnia został odnaleziony jej pusty samochód. W tym samym czasie z posesji małżeństwa Murrayów wyjeżdża Ford i kieruje się w stronę przystani. I Heather. Nagrywa to prywatna kamera na jednej z posesji. Około 3:40 Heather Elvis ponownie próbuje zadzwonić do Sydneya. W tym samym czasie kolejna kamera monitoringu, tym razem znajdująca się na biurowcu, rejestruje tego samego Forda, wciąż kierującego się ku rzece. W międzyczasie następuje następna próba połączenia się z Sydneyem ze strony Heather. Znów bezskuteczna. Kilka minut później, o godzinie 3:48 rano, telefon Heather milknie. Po upływie kilkunastu minut kamera z biurowca ponownie rejestruje Forda F-150, tym razem wracającego w stronę posesji Murrayów. Mimo słabej jakości nagrań, po odpowiedniej analizie i obróbce, przy której współpracowała jednostka dochodzeniowa z Południowej Karoliny oraz FBI, udało się odczytać numery rejestracyjne. I uwaga, Ford należał do Sydneya Murraya. Kolejnym dowodem nagranym na kamerze jest wideo, gdzie małżeństwo Murrayów przez kilka godzin czyści i sprząta swoje auto dzień po zniknięciu Heather. Oczywiście ich auto zostało przeszukane, ale nie znaleziono żadnych śladów w środku po dziewczynie, co może tłumaczyć właśnie to czyszczenie auta, tak? Czyli zrobili to skutecznie. Sprawdzono również działkę małżeństwa, niestety też bez skutku. Zabezpieczono jednak kolejne nagranie, tym razem z kamery sklepu z nocy zniknięcia Elvis. Widać na nim Sydneya kupującego papierosy oraz test ciążowy. Okazało się, że przed wejściem do Walmartu Sydney wyciągnął ze swojego telefonu kartę, a do Heather po wyjściu ze sklepu zadzwonił z budki telefonicznej. To zachowanie zostało później użyte przez prokuratora podczas procesu. Stwierdził on, iż oskarżony ewidentnie nie chciał, by ktokolwiek mógł namierzyć jego telefon. I to, że skontaktował się z zaginioną. Dlaczego? Sydney zaprzeczył, że taka sytuacja miała miejsce. Przyznał się dopiero, gdy skonfrontowano go z nagraniem z kamery. Połączenie z budki telefonicznej do Elvis potwierdziły billingi z jej komórki. Zarówno Sydney, jak i Tammy konsekwentnie zaprzeczali, że mają cokolwiek wspólnego z zaginięciem Heather. Jako że nie udało się znaleźć bezpośrednich dowodów łączących ich z zaginięciem dziewczyny, po około 10 miesiącach sąd warunkowo, to już wcześniej o tym mówiłam, za kaucją, pozwolił im wyjść z więzienia do sprawy. Byli jednak wciąż monitorowani za pomocą GPS. Mieli też zakaz oddalania się na więcej niż 5 mil od miejsca zamieszkania i całkowity zakaz zamieszczania jakichkolwiek wpisów na temat sprawy w internecie i chyba w ogóle wypowiadania się w mediach na ten temat. Małżeństwo jednak za wszelką cenę starało się udowodnić, że są niewinni. Twierdzili, że Elvis prześladowała całą ich rodzinę. Oskarżali policję, że chcą z nich zrobić kozły ofiarne, a prawdziwi mordercy są chronieni przez wymiar sprawiedliwości. W międzyczasie Sydney udzielił wywiadu, czym złamał zakaz sądu. Został skazany na 5 miesięcy, jednak po 2 zwolniono go za dobre sprawowanie. W marcu 2016 roku zarzuty przeciwko małżeństwu zostały chwilowo wycofane, ponieważ wciąż brakowało bezpośrednich dowodów, które połączyłyby ich z zaginięciem. Ze względu na to, iż społeczeństwo wydało już swój wyrok, sąd zezwolił na przeprowadzkę rodziny na Florydę. Ludzie byli tak przekonani o ich winie, że grozili im, Gdzieś nawet było napisane, że ktoś zaczął do nich strzelać, gdy jechali autem. Kolejna rozprawa odbyła się 3 miesiące później, w czerwcu 2016 roku. I dotyczyła ona chyba tylko porwania. Ogólnie strasznie to wszystko w źródłach jest pogmatwane, dlatego z góry przepraszam, jeżeli coś pomyliłam. Staram się zrobić to jak najrzetelniej, ale no wiadomo. Ogólnie ta rozprawa została przeniesiona, ta, która miała się odbyć w czerwcu, została przeniesiona na inny termin oraz z decyzji sędziego Denisa Markleya do innego hrabstwa, Georgetown. Uznał on, że z powodu zbyt dużego rozgłosu w hrabstwie Harry i niezwykle negatywnego nastawienia społeczności, ciężko będzie znaleźć bezstronnych przysięgłych. Kolejny proces odbył się w lipcu 2017 roku. Po 3 dniach Sidney został skazany na 10 lat więzienia za porwanie. Złożył apelację w listopadzie 2018 roku, jednak została ona odrzucona. W międzyczasie, w kwietniu, rozpoczął się proces Tammy, też w 2018. Prokuratura zdobyła nowe dowody w sprawie, które pozwalały na oskarżenie kobiety o zabójstwo i spisek mający na celu porwanie. Nowe dowody nie zostały nigdy ujawnione. A na przykład obrona przede wszystkim chciała udowodnić, że Tammy zwyczajnie nie miałaby powodów, by skrzywdzić Heather. Małżeństwo Murrayów określono jako otwarty związek. Tammy twierdziła, że nie bywają o siebie zazdrośni, pozwalają sobie na takie skoki w bok i że to właśnie cementuje ich związek. Przede wszystkim próbowano również wmówić przysięgłym, że to Heather była niestabilna psychicznie. Prześladowała ich, jak już mówiłam wcześniej. Chyba chcieliby wszyscy uwierzyli, że właśnie Elvis była jakąś wariatką. A przecież skoro tak, to sama równie dobrze mogła sobie coś zrobić. Takie jest moje odczucie, tak dla mnie to wygląda. Poruszona została też kwestia tego przykuwania męża do łóżka. Skoro nie było w niej zazdrości, to po co to robiła? Tammy powiedziała, że kajdanek owszem używali, ale tylko w ramach zabawy w łóżku. Śledczy skonfrontowali ją wtedy z nagraniem z wcześniejszych zeznań, gdzie mówi całkiem co innego. Praktycznie każda linia obrony Tammy została w jakiś sposób obalona. Poruszona została również kwestia kupienia testu ciążowego przez Sydneya w noc zniknięcia Heather. Tammy tłumaczyła, że to ona podejrzewała, iż jest w ciąży i poprosiła męża o jego kupno, a później poroniła w więzieniu. Jednak nie była w stanie w żaden sposób tego udowodnić. Nie zgłosiła tego żadnemu lekarzowi, no nikt nic nie wiedział. Znalazło się kilku świadków, którzy twierdzili, że w ostatnim czasie Heather przytyła. Jej znajomy z pracy zeznał, że zaginiona w ostatnim czasie poprosiła o rozmiar większe ubrania robocze. To według niego mogło potwierdzić ciążę. Zresztą takie plotki już w tamtym czasie krążyły. Może to dlatego tej nocy Heather miała spotkać się z Sydneyem? Lub jak argumentowała Nancy Livesay, a była ona zastępcą prokuratora, prawdopodobnie pogłoski o ciąży Heather dotarły do małżeństwa Murrayów. Był to taki dodatkowy powód, dla którego właśnie chcieli ją porwać, zabić. Przeszkadzało im to w zapomnieniu o zdradzie i powrocie do wcześniejszego życia. Przede wszystkim Tammy musiała szaleć w wściekłości na samą myśl, że plotki mogłyby okazać się prawdą. Wtedy to w ich głowach narodził się plan pozbycia się problemu, w cudzysłowie. Sydney zadzwonił do Heather. Powiedział, że ją kocha, chce zostawić żonę. Wszystko tylko po to, by zwabić młodą dziewczynę w ustronne miejsce. Przynajmniej tak twierdziła prokuratura. Niestety nie wiadomo, co działo się na miejscu. Nigdy żadne z nich nie przyznało się do zabójstwa. Jednak wszystko przemawiało na ich niekorzyść. Tych rzeczy pewnie jest bardzo dużo, jednak nie do wszystkich informacji jest dostęp, ale myślę, że te, które mają największe znaczenie dla procesu, przytoczyłam. Pierwsza została skazana Tammy Murray. 13 października 2018 roku zapadł wyrok, 30 lat więzienia. Proces Sydneya rozpoczął się 13 września 2019 roku. W jego sprawie zeznawało około 33 świadków. Tym razem, po zaledwie 2 godzinach obrad, a było to 18 września, został skazany na również 30 lat. Można powiedzieć, że sprawiedliwości stała się zadość. Oprawcy ponieśli zasłużoną karę. Jednak dla rodziny Heather to nie koniec. Nie znaleziono jej ciała, więc nie dane im było nawet we właściwy sposób pożegnać się z dziewczyną. Dla nich sprawa tak naprawdę nigdy nie będzie zakończona. A przynajmniej dopóki tego nie odnajdą ciała, chociaż szczątków dziewczyny. Rodzice Heather wciąż aktywnie angażują się w poszukiwania zaginionych osób. Działają charytatywnie. I cały czas prowadzą stronę bodajże na Facebooku, gdzie poszukują Heather. Oni wierzą, że może jednak żyje. I tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o fakty i całą sprawę. Chciałam jeszcze powiedzieć kilka słów od siebie, bo po zapoznaniu się z tą historią strasznie nie mogłam o niej zapomnieć. Strasznie takie przemyślenia mnie dopadły. Ja wiem, że Heather nie zachowała się dobrze, tak delikatnie powiedziane, bo niszczenie czyjegoś małżeństwa, wiadomo, jest okropną rzeczą. Nie powinnam jej też pewnie tłumaczyć, ale była młoda, zakochana, no, każdy popełnia błędy. Poza tym Sydney Murray też doskonale wiedział, co robi, był dorosłym mężczyzną. Najgorsze w tym wszystkim, czyli jednym z tych najgorszych rzeczy, jest to, że prawdopodobnie zabił ją człowiek, którego kochała. Jechała na spotkanie pewnie szczęśliwa, nie wiedząc, że czeka na nią tylko śmierć. Jeszcze kilka słów o Tammy Murray, o żonie Sydneya. Nie mogę pojąć, jak złą kobietą, jak zawistną i bezduszną osobą musi być. Śledczy uznali, że to ona była mózgiem w całej tej sprawie, że to ona wiodła prym w tym wszystkim. Musiała czuć się na pewno zraniona, nieszczęśliwa i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem ją. Ale co by nie było, mogli na wiele innych sposobów zapomnieć o tym romansie, skoro postanowili jednak ratować to małżeństwo. Mogli się wyprowadzić, cokolwiek, a wybrali tak naprawdę najgorszy sposób z możliwych i skrzywdzili przez to wiele, wiele osób, a przede wszystkim samą Heather. Chciałbym bardzo, żebyście swoje opinie zamieścili w komentarzach. Jestem ciekawa, co myślicie o tej sprawie i jakie są też wasze odczucia. To tyle chyba na dzisiaj. Zapraszam was serdecznie na naszego Instagrama i jeżeli podobały wam się filmiki, podoba wam się praca, jaką wkładamy w te podcasty, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, będzie nam bardzo miło. Dzięki bardzo i pozdrawiam.